murach. Wspólnota. Altruizm czy pochwała egoizmu? Witaj. W dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tego, jaki jest mój stosunek do wspólnoty. W swoim życiu tworzymy razem z innymi ludźmi wiele wspólnot różnego rodzaju. I jedne są dobrowolne i do tych zazwyczaj odczuwamy mocną przynależność. Staramy się i przykładamy, by te wspólnoty dobrze działały. Jako przykłady można by tutaj podać na przykład kluby jazdy konnej, grupy przyjaciół, kluby kibiców chociażby, albo klub austriackiej szkoły ekonomii. Ale są również inne wspólnoty. To są takie, do których niekoniecznie należymy z własnej woli. Na przykład z racji tego, że urodziliśmy się w danym miejscu na świecie. Chociaż istnieją też ludzie, którzy całkiem świadomie, mimo takiej natywnej przynależności do wspólnoty, decydują się na to, żeby stać się członkiem innej wspólnoty. I może być to na przykład wspólnota narodowa, etniczna, religijna, a także na przykład rodzina. Do tych niedobrowolnych, wiadomo, jak to z niedobrowolnymi sprawami bywa, możemy mieć stosunek zarówno pozytywny, jak i negatywny. Niektórzy ludzie negują swoją przynależność do wspólnoty, o której zdecydowały za nich jakieś inne czynniki niż własna wola. Ale są również tacy, którzy godzą się z przeznaczeniem i przyjmują przypisaną im przez świat, czy rodziców, albo kulturę przynależność do wspólnoty. Nie chciałabym tutaj oceniać tych ludzi, którzy podejmują decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu przynależności do konkretnej wspólnoty, bo w sumie każda taka decyzja jest mocno indywidualna i zależy od ogromnej liczby czynników, przeżyć, także trudno dosyć tak po prostu powiedzieć, że ten, który zostaje przy narzuconych mu przez los przynależnościach, czy może ten, który odrzuca je, to robi dobrze czy źle. Jednakże takie decyzje na pewno mają swoje konsekwencje. Zauważyliście może, że podczas rozmów z różnymi ludźmi, jeśli nie znamy jeszcze ich poglądów, to temat różnego rodzaju wspólnot jest dosyć taki rząski. No nie? Jeśli komuś się nieopatrznie wymsknie, że dużą wartością dla niego jest, powiedzmy, rodzina, no to od razu rozmówca może stwierdzić, że ma do czynienia z homofobem. Albo powie, że jest patriotą, no to może zostać posądzony o totalny brak szacunku dla innych nacji. A z kolei jak powie, że no, interesuje się kulturą i lubi dzielić się nią z innymi ludźmi w swoim mieście, w różnych formach, powiedzmy muzyka, sztuka i w ogóle, to wtedy pewnie lewak. Przez długi czas zastanawiałam się, skąd wzięło się aż tyle ogromnych różnic w podejściu do wspólnoty i długo nie mogłam wyrobić sobie własnego zdania na ten temat. Czy wspólnoty, do których jesteśmy przypisani tak automatycznie, bez naszej zgody, są raczej dobre, czy przynoszą więcej złego? Argumenty obu stron tej dyskusji wydawały mi się dosyć nieracjonalne i tak raczej nacechowane emocjami niż jakimś takim logicznym myśleniem i analizowaniem tematu od strony takiej sensownej. Rozwiązanie przychodziło do mnie stopniowo. Może na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to w ogóle jest wspólnota? Otóż myślę, że wspólnota jest to grupa ludzi, których łączą pewne zobowiązania wobec siebie tak wzajemnie, także jakieś tam może przywileje. Ci ludzie dbają razem o swój wspólny interes. Wiadomo, są różne wspólnoty i mają różne interesy, ale czy zauważyliście może to samo co ja, że definicja wspólnoty ma taką pewną część wspólną z definicją egoizmu? Istnieją troska o własny interes. Zatem, czy nie jest przypadkiem taka przynależność do wspólnoty takim egoizmem rozszerzonym na większą grupę ludzi? A co z ludźmi, którzy mówią, że trzeba poświęcać się dla wspólnoty, że trzeba poświęcać własne, egoistyczne cele po to, by dobrze wiodło się całej wspólnocie i w efekcie również mi? Czy to nie jest jakieś nawoływanie do altruizmu z kolei? Właśnie długi czas myślałam, że trochę to jest pokręcone, no nie? Jedni mówią, że wspólnota wymaga egoizmu, drudzy, że altruizmu, ale chyba tak naprawdę to wydaje mi się, że potrzebuje ich razem w specyficznej konfiguracji, czyli egoizm na zewnątrz, altruizm do wewnątrz, no nie? Chociaż myślę, że nawet ten wspólnotowy altruizm nie jest do końca taki bezinteresowny, no bo przecież oczekujemy w zamian od wspólnoty również pewnych przywilejów. Ale zaraz. Egoizm, czyli źle, prawda? Taką mamy wgraną kalkę od najmłodszych lat. Mama zawsze powtarzała, nie bądź samolubem, podziel się z rodzeństwem. Albo ksiądz Zambony, najbardziej chwalił tych, którzy porzucali całe swoje dotychczasowe życie, oddając się na służbę Bogu, powiedzmy idąc do seminarium czy do klasztoru. Zastanawialiście się może nad tym kiedyś? Jest coś w tym stwierdzeniu o niemoralności egoizmu, coś takiego fundamentalnie mylącego. Gdy przyjrzeć się na życie, to wygląda na to, że nie to, czy robimy coś dla siebie, czy dla innych, jest wyznacznikiem tego, co dobre, ale to, jakimi wartościami się kierujemy, robiąc różne rzeczy i to, jakie cele chcemy de facto osiągnąć, no i przy użyciu jakich środków. Może przywołam kilka przykładów, żeby trochę rozjaśnić obraz. Porównajmy na przykład przedsiębiorcę dostarczającego jakiś produkt albo usługę z pospolitym złodziejem, co właśnie przed chwilą obrabował, powiedzmy, sklep monopolowy. I obaj chcą przecież się wzbogacić, obaj tak samo z takich samych egoistycznych pobudek, nie, chyba trochę innych, ale również egoistycznych, prawda? Jest jednak między nimi pewna istotna różnica. Jest to chyba różnica natury etycznej. Albo dziewczyna. Ma rodziców lekarzy i oni, oczywiście jak to czasem bywa w takich rodzinach, oczekują po niej, żeby poszła w jej ślady. W świetle altruistycznej logiki powinna to zrobić, prawda? Nieważne, co ją pasjonuje, nieważne, co ona sama chciałaby robić. Bo jeśli postąpi według swojego uznania, to jest to czyn niemoralny, prawda? Jeśli na przykład wspaniale idzie jej malowanie obrazów, albo chciałaby założyć własną firmę i coś sprzedawać. Sorry, jesteś wyrodną córką i nie masz serca. Zasadniczo egoistka. Czy jest to jednak dobrze, tak pozbawiać kogoś możliwości własnego wyboru? Czy to jest faktycznie takie dobre i moralne? Myślę, że najlepiej będzie, jak sami sobie odpowiecie na to pytanie. Niektórzy ludzie chcą być altruistami i są przekonani, że dzięki temu ich życie nabiera lepszych wartości, że ideałem jest całkowite wyzbycie się egoizmu. Ale jaki jest efekt czynienia dobra dla innych? Poczucie własnego szczęścia. Skąd się bierze to szczęście? Myślę, że człowiek przy całej swojej niezwykłości jest jednak tylko człowiekiem i podlega pewnym psychologicznym zasadom. Gdy normalny człowiek widzi drugiego człowieka, który jest wesoły, to mu się to udzieli. Zwłaszcza jeśli spodziewał się tej radości i mógł mieć podejrzenie, że ta radość jest spowodowana jego własnym działaniem. A gdy człowiek widzi, że jakieś działanie przynosi mu korzyść, no to będzie je powtarzał. No i zazna jeszcze więcej szczęścia. Proste, żadna magia. Oczywiście ja bardzo również polecam takie podejście w życiu, by dobrze traktować innych i pomagać im, zwłaszcza tym, którzy na to zasługują. I trzeba jednak sobie zdawać sprawę z tego, że dla siebie samego każdy człowiek jest jedyny, wyjątkowy, prawda? I najważniejszy. Dlatego każdego właśnie tak powinniśmy traktować. Dużo lepiej się wtedy z nim dogadamy. To jest dobre zarówno dla nas samych, jak i dla innych. Dlatego poniekąd jest to również działanie egoistyczne, bo leży w naszym interesie. Uważam, że to, co jest nazywane altruizmem, nie jest nim dosłownie, ale po prostu jest takim dalekowzrocznym egoizmem. Bo każdy chyba wie, że traktowanie innych ludzi źle po to, by osiągnąć korzyść, a dobrze tylko raczej w krótkiej perspektywie. Zresztą mówiłam o tym w pierwszym odcinku, prawda? Zauważcie też, że w definicji egoizmu, przypominam, którą jest troska o własny interes, nie ma nic na temat tego, że to ma być działanie za wszelką cenę i wbrew wszelkim zasadom moralnym na przykład. Ludzie sławiący altruizm natomiast absolutnie sprzeciwiają się jakiejkolwiek formie egoizmu. Ostatnio nawet w audycji Prosto z mostu, nie? Michał wyraźnie podkreślił, że zaprawdę powiada, że żaden tam zdrowy egoizm nie istnieje. Nie istnieje, ach tak. Wydaje mi się, że to raczej nie może być prawda. Bez egoizmu człowiek nie przeżyłby nawet jednego dnia, a jego życie przypominałoby raczej egzystencję. No to byłby non-stop skazany na dobrą wolę i altruizm właśnie innych. Nie mógłby zrobić nic dla siebie, więc musiałby czekać, aż ktoś zrobi dla niego wszystko i mu zapewni wszystko, co tam mu potrzeba. No a któż by miał to takiego zrobić? Któż by miał to być? Tak, wiem! Mam pomysł na idealną utopię altruistyczną, słuchajcie tego. Każdy człowiek powinien oddawać wszystkie swoje zarobione pieniądze jednej instytucji i ta instytucja potem rozdawałaby, nie, te pieniądze na różne wspaniałe świadczenia dla wszystkich altruistów i w ten sposób nie byłoby nikogo, halo, nikogo, kto robiłby cokolwiek dla siebie. Ach, łezka się w oku kręci, nieprawdaż? Wracając do wspólnoty, którą wcześniej nazwałam egoizmem rozszerzonym na większą grupę ludzi, albo egoizmem na zewnątrz, altruizmem do wewnątrz, koncentrujemy swoje działanie na tym, by spowodować jak najlepsze funkcjonowanie naszej wspólnoty. I moim zdaniem to nie musi wcale oznaczać, że jednocześnie jesteśmy nastawieni wojowniczo albo niechętnie do innych wspólnot, jak to się zazwyczaj zarzuca. Po prostu konkurujemy z nimi. Jest, że konkurencja czymś złym na pewno jest egoistyczna. No bo jak konkurujesz, to po to, by być lepszym od innych, prawda? I nie przejmujesz się ich losem, tych, co przegrają. No bo jeśli byś się przejmował, no to nie byłaby prawdziwa konkurencja. Ale znowu, co w tym złego? Wielu ludzi podaje właśnie egoizm jako główny argument przeciwko wspólnotom, szczególnie wspólnocie narodowej, nie wiedzieć czemu. Skupmy się może na tym przykładzie. Dlaczego tak wielu ludzi potępia wspólnoty narodowe i mówi otwarcie, że patriotyzm jest głupi, że jest bez sensu i w ogóle z czym do ludzi? Dla leniwego umysłu może jest to dosyć kuszące, no tak samo jak i spokojne takie bez mrugnięcia okiem przyjęcie wszystkich postulatów narodowców. No bo bierzesz co dają i nic nie musisz robić, nie musisz myśleć, czy ta idea jest dobra czy zła, po prostu bierzesz co dają i co ci najbardziej pasuje, nie? Tylko że jak bierzesz taką ideę gotową, takiego gotowca, to nie wiesz dokładnie, co tam jest w środku, z czego oni to zrobili i jakie właściwie składniki doprowadziły do powstania takiego dania. Może to i smakowicie wygląda, ale czy faktycznie to jest jadalne? W przypadku idei myślę, że dobrze jest przygotować takie własne wyobrażenie z zaufanych i sprawdzonych składników. Wtedy możemy mieć pewność, że to, co myślimy, jest właściwe. Przynajmniej myślę, że pewność jest większa niż wtedy, gdy bierzemy po prostu pewne schematy myślowe bez sprawdzenia. Moje przemyślenia na temat wspólnot wyszły od takiej podstawowej wspólnoty dla prawie każdego człowieka, od rodziny. Zauważyłam, że nikt, zupełnie nikt nie ma nic przeciwko temu, że kiedy zarabia się pieniądze, to przynosi się je do własnego domu, a nie do sąsiada i nikt nie widzi w tym nic złego, ale przecież to jest normalny egoizm. Powinniśmy te pieniądze chyba rozdać, nie? No bo to by było altruistyczne, to by było właściwe? Nie, no jak? Z kolei na przykład psa to karmię swojego, nie? A nie jakiegoś tam z osiedla obcego. Jakbym na przykład karmiła wszystkie psy z osiedla, a swojego nie karmiła, to też by był altruizm? Czy może sadyzm? A ciało człowieka? Jeśli jakiś intruz, powiedzmy bakteria, przyjdzie sobie do ciała ludzkiego, to białe krwinki przynoszą mu herbatę? Czy może go zjadają i rozrywają na strzępy? No pewnie, że to drugie, bo chcą żyć! No to dlaczego mamy tak wielkie trudności z akceptacją tego, że istnieją ludzie, którzy chcą, by Polska była krajem bogatych, fajnych ludzi, którzy wnoszą do świata idei, do świata nowych odkryć ogromny wkład? Nie wiem już, co ja widziałam w tym złego, bo gdy nie mogłam się zdecydować, czy patriotyzm jest dobry, czy zły, czy może podkreśla moją tożsamość, a może narzuca mi jakąś sztuczną, pozwoli mi się rozwijać, czy raczej będzie prowadził do tego, że moja głowa będzie się zamykać i zmocheruje mi ją doszczętnie. Ale zaraz. Muszę trochę powyjaśniać, bo padło dużo słów. Patriotyzm, Polska, zaraz mnie zresztą szufladkujecie i jako narodowca goniącego się z jakimiś antifowcami. I co? Wspólnota narodowa. Czym jest? Według mnie jest to grupa ludzi, którzy poczuwają się do przynależności do danego narodu. I to jest najważniejsze kryterium i w zasadzie, jeśli spełniasz takie kryterium, to już moim zdaniem należysz do narodu. Inne kryteria są dużo mniej ważne, ale myślę, że też warto by je wymienić. Na przykład często ludzie, którzy należą do jednego narodu, mówią podobnym albo tym samym językiem, ale niekoniecznie. Mają wiele równych rzeczy, które ich łączą. Na przykład podobne zwyczaje, historię, kulturę. Co bardzo ważne, no niestety, często muszą przestrzegać tego samego durnego prawa, które są moim zdaniem zobowiązani zmienić, jeśli uważają je za głupie. Są zobowiązani na przykład wobec swoich dzieci i wnuków, jeśli nie wobec siebie nawzajem. Wczoraj właśnie rozmawiałam z moją koleżanką, wiecie, o tym i stwierdziła, że w Polsce jest źle i że to się nigdy nie zmieni. No i że jest realistką. Odpowiedziałam jej, że no faktycznie, być może i tak jest. Ale z kolei, gdyby każdy tak myślał i był takim realistą, nie? To w zasadzie naprawdę nic nie można by było zmienić. No ale dopóki jest jakakolwiek szansa, to czuję, że ja nie mam prawa tak mówić. Nie mam prawa mówić, że jestem realistką. Nie mam prawa wobec własnych dzieci i wnuków właśnie. Bo tym samym wskazuję właśnie moje wnuki i dzieci na życie w takim samym dokładnie jak ja syfie, albo może nawet gorszym. I co ja im wtedy odpowiem, jak na przykład zapytają się mnie, co zrobiłam, żeby je przed tym uchronić? No, mogę powiedzieć wtedy, no wiecie dzieci, byłam realistką. Myślę, że nie chciałabym nigdy, żeby to tak wyglądało. co jeszcze łączy naród? Ci ludzie, myślę, posiadają własność na terenie danego kraju. O, właśnie, terenie i kraju. Pewnie się dziwicie, że można być patriotą i jednocześnie mieć odrazę do granic państwa, do takiego słowa. Granica państwa. Z czym się w ogóle to kojarzy? Bo mi ze spisem niewolników, no zmuszonych po prostu oddawać prawie wszystkie swoje pieniądze jakiejś pseudoaltruistycznej maszynie propagandowej. Fuj! Chociaż granice jakoś mniej więcej skupiają ludzi o podobnym pochodzeniu, to zupełnie, moim zdaniem, nie oddają takiego realnego rozmieszczenia narodów na świecie. Ale wróćmy do własności. Własność łączy ludzi z korzeniami. W normalnym narodzie, w normalnych warunkach, których niestety nie mamy, w takich normalnych warunkach więzi z rodziną są dosyć silne, bo nie zabija ich żaden system emerytalny, jesteśmy od siebie po prostu zależni w rodzinie. Moim zdaniem brak takich więzi powoduje okropne, okropne patologie, bo rodzice nie muszą się starać o to, żeby dobrze traktować dzieci, bo te dzieci wcale nie są ich przyszłością. Rodzice wierzą w to, że ich przyszłością jest emerytura. Nie czujemy też tak wielkiej więzi ze wspólnotą narodową, jeśli nie jesteśmy jakimiś spadkobiercami, powiedzmy, kamienicy po naszym dziadku, który robił interesy z Kowalskim, którego z kolei wnuczka też jest naszą koleżanką i nie czujemy tej więzi, bo w większości nie obserwujemy żadnej akumulacji wiedzy ani kapitału w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, z pokolenia na pokolenie oczywiście mam na myśli. No przez co jesteśmy tak jakby bez korzeni. Trudno jest wtedy poczuć się częścią wspólnoty, ale ta wspólnota istnieje. Na każdym kroku jest niestety zabijana przez cyników i przez państwo. Wojny kasują własność, no i korzenie przy okazji. Ludzie, którzy uważają się za wolnościowców, zazwyczaj dzielą się moim zdaniem na tych, którzy są patriotami i chcieliby, żeby państwo dobrze działało i nie czepiało się jakoś specjalnie obywateli. I dzieli się też na tych, którzy mają w nosie po prostu państwo i nie znoszą go i nie chcą. Ja jestem chyba, wydaje mi się, mieszaniną tych dwóch poglądów, ponieważ nienawidzę państwa, a jednocześnie uważam się za patriotkę. Moim zdaniem to właśnie państwu najbardziej zależy na tym, by rozbić naszą wspólnotę, by jak najbardziej ją zatomizować, by jednostki siebie wzajemnie nie lubiły albo wręcz nienawidziły. Takie rozbijanie wspólnoty przez na przykład obnoszenie się z niechęcią do polskości, co jest moim zdaniem bardzo szkodliwe i oddala po prostu możliwość poprawy czegokolwiek tutaj, wprowadza nieufność między ludźmi. Ale dla państwa to jest wspaniałe! Odcinanie się od wspólnoty to też można by powiedzieć egoizm. No i w sam sobie nie jest zły, bo jest to działanie dla własnej korzyści, nie? Tyle, że wydaje mi się, że to jest dosyć krótkowzroczne działanie, bo odcinając się pozbawiamy się po prostu wpływu na wspólnotę. Jeśli ta wspólnota nam się nie podoba, ale nie mamy możliwości jej zmienić, no to co my z tego mamy? Nic. A jeśli nam się coś nie podoba i nie staramy się tego zmienić w najbardziej skuteczny z możliwych sposobów, no to zwyczajnie jest to przyzwalanie na to zło, które się dzieje. Czym jest dla mnie państwo? Przedstawicielami państwa są wszelkiej maści urzędnicy, którzy okradają nas po to, by zapewnić nam oczywiście super, mega fajne rzeczy, jak edukacja czy opieka zdrowotna na zatrważająco wspaniałym poziomie. A im bardziej jesteśmy podzieleni i nie lubimy siebie nawzajem, tym gorzej możemy dbać o swoje interesy i tym bardziej mogą nas łupić. No bo skupiamy się na walce między sobą w takiej wspólnocie, nie na walce z nimi. Oczywiście nie mam tu na myśli pojedynczych ludzi, nie nawołuję do linczu każdego pojedynczego urzędnika, bo oni po prostu kierują się własną korzyścią, to jest normalne. Mówiąc nienawidzę państwa, mówię o idei, która mówi, że trzeba okradać wszystkich, jak leci, używając przemocy. Po co? By wszystkim żyło się lepiej, oczywiście. Tak mówią. Ale widzimy, co mamy, nie? Niektórzy ludzie mówią, że nie mieliby nic przeciwko temu, żeby najechało nas jakieś inne państwo i zaprowadziło jakiś tam swój porządek. Na przykład tacy Niemcy. Przecież w sumie mają fantastyczne prawo, nie? W porównaniu przynajmniej do naszego. No, wtedy byłby na pewno wolny rynek i w ogóle super. Ale wiecie co, nie wiem, czy tacy ludzie zupełnie są oderwani od rzeczywistości, czy może po prostu udają, że nie pamiętają historii? Po tym, co przed chwilą powiedziałam na temat państwa, mojego stosunku do państwa, no chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego nie podoba mi się ta koncepcja. Poza tym jakoś nie sądzę, żeby w podbitym państwie zwykło się ustanawiać korzystne dla podbitego narodu prawo. Spodziewałabym się raczej, ja wiem, represji albo konfiskaty majątku. Dlaczego miałabym się spodziewać czegoś dobrego po innym państwie? Obcym i wrogim. Natomiast Zastanawiam się też, jakie wypływają obowiązki z tego, że jestem patriotką. Myślę, że logicznym następstwem jest taka chęć sprawiania, żeby moi bliscy, ja i inni ludzie będący Polakami mieli się po prostu lepiej, by byli szczęśliwsi, bardziej produktywni, kreatywni, mili i dobrzy, bym ja mogła się czuć wśród nich dobrze. I najprostszym sposobem na to, moim zdaniem, jest działanie i pokazywanie ludziom, że można to osiągnąć bez przemocy i przymusu. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, by inne narody również miały się dobrze, ale chcę się skupić na tych ludziach, do których najlepiej mogę dotrzeć, bo mówię płynnie po polsku. Mogłabym robić oczywiście podcast po angielsku, lecz podejrzewam, że słuchałoby mnie dużo mniej ludzi. Może kiedyś o tym pomyślę. Ale teraz czuję, że skuteczniej będzie, jeśli zajmę się tym w taki sposób, jaki robię dotychczas. Zastanawiam się też, co ja mogę osiągnąć w taki sposób. Ja po prostu chcę, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, czym jest zasada nieagresji i dlaczego potrzebujemy filozofii, by zauważyć podstawowe kłamstwa, takie wrośnięte w nas bardzo głęboko, tak głęboko, że traktujemy je jak jakiś aksjomat, który zupełnie nie podlega dyskusji ani logice. A co ja z tego mam? Niewiele i jednocześnie wiele. Mam obietnicę lepszego jutra. Obietnicę, że to coś znaczy. Może chociaż dla kilku osób, które również coś zrobią. Obietnicę lepszego jutra dla moich dzieci. Albo wnuków. Albo pra, 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 pra wnuków. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiemy, jak wielki skutek odniesie to, co robimy. Ale na pewno warto próbować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mojej audycji. Mówiła dla Was Kasia. A na koniec piosenka o tych ludziach, którzy sądzą, że herbata od mieszania staje się słodka, a im większa redystrybucja, tym bogatsze społeczeństwo.
Przeżytek, paligotami dietę aż 12 koła, bo mu wczoraj powiedziałem, jak wypisać się z kościoła. Jestem politycznie neutralny, mą ambicją jest nie popierać żadnej partii, założenia wiem. Nic dobrego tam nie czeka, po co wczuwać się, lepiej olać i narzekać. Jestem TVN-u abonentem, naszą władzę cenię jak ponika olejnik. Kryzys zawdzięczamy machlojkom na górze, nie mam wpływu na to, więc się nie burzę. Jestem Europejczykiem, narodowe państwa to faszyzm i przeżytek. Radio Sikorski mówi, że nas Niemcy zbawią, Grecji pomogli to i nas tak nie zostawią. Jestem Europejczykiem, ja jestem. Jestem Europejczykiem, jestem. Jestem co rano pełna wdzięczności dla Niemców i Francuzów, że składają się dla Polski na uliki, baseny, place zabaw oraz parki. A jak firmy upadają, to więcej regulacji. Jestem Europejczykiem, ja jestem. Jestem Europejczykiem, jestem. Dzięki Ci, Europo, żeś tak miła i że karmisz mnie. Och, jaka w Tobie siła, ja nie muszę pracować, bo wystarczy składać wnioski, no a kasa popłynie, nie jak z tej skąpej Polski. Jestem heretykiem wzorowym, polska moralność to jest problem podstawowy. Geja, lesbijkę, transwestytę bardzo cenię, ale polska rodzina niech schowa się pod ziemię. Jestem na fejsie fanką, butelka, gwiazdy mówią coś. Ciekawość mnie trawi wielka, choć koledzy twierdzą, że pustota moja wzrasta. Jestem młoda, wykształcona, no i z wielkiego miasta jestem Europejczykiem. Ja jestem, jestem Europejczykiem. Ja jestem. Hiperinflacja, a cóż to takiego, nie chce mi się wiedzieć. Ja wolę klocki Lego, nie chcę też słyszeć, jaka wolność jest ci miła. Weź już skończ, bo wiesz, ignorancja to siła.
Wolę w tle.